Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za to, cośmy usłyszeli, za te wspaniałe pieśni i za słowo, które nam już tutaj brat głosił. Ja mogę powiedzieć, że jestem wychowany na śpiewniku pielgrzyma, a teraz w zborach, w których przebywam, to śpiewanie pieśni pielgrzyma należy do rzadkości, co jest dla mnie bardzo, bardzo przykre. I mówi się, że te pieśni nie mają rytmu i tak dalej, a myśmy tu czegoś innego doświadczyli i wszyscy mogliśmy się radować. Kiedyś mi się zdarzyło w życiu, różne koleje przechodziłem, byłem 2 lata na montażu na Słowacji. To było jeszcze w czasach komunistycznych. Byłem kierownikiem dość dużej budowy w zakładzie, który liczył prawie 7 tysięcy ludzi. Ja szukałem wierzących, bo tam musiałem mieszkać przez półtora roku. I tam też mnie widzieli ci wierzący i kiedy w końcu do nich dotarłem, to przyszedłem na zebranie braci i się mnie pytają, ty z Cieszyna? Tak. Pokazali mi śpiewnik pielgrzyma, znasz? Znam. No to nam zaśpiewaj pieśń. No ja zaśpiewałem jedną pieśń, ale oni może myśleli, że wyćwiczone mam tą pieśń, bo tam wtedy było naprawdę trudno na Słowacji dla wierzących. I teraz mi zaczęli po kolei szukać i śpiewać mi kazali. Jak już 6. pieśń zaśpiewałem, to powiedziałem, przepraszam bracia, ale jakbym tu miał na każdą godzinę modlitwę przyjść 6 razy śpiewać, to mi głosu nie starczy. Ja chciałbym powiedzieć, że ich nie przekonałem. Śpiewałem. Dobrze się potem złożyło, że z Bratysławy był chór w Gdańsku. Oni śpiewali tam, taka wycieczka była i między innymi tam jest taka siostra Halina Kudzin, która jest z Cieszyna i pytałem się, czy zna takiego z Cieszyna, nazywa się Guńka. A znam, a to jest pewny człowiek. No i od tego czasu mógłbym tam potem dopiero być. Nie taka sytuacja mnie spotkała. Brat tutaj przeczytał takie wspaniałe miejsce i to dotyczy domu Marty, Marii i Łazarza. Kiedyś z racji swoich obowiązków też do nas różni przychodzili kaznodziei, byli tacy z rekomendacją, byli tacy bez. I przyszedł jeden z Holandii, no on był takim molukiem, taki ciemnoskóry i on miał na naszym terenie usługiwać Słowem Bożym. I było trzeba sprawdzić, co on głosi, bo u nas już tyle też namieszało, no dużo było kłopotów, a ja byłem odpowiedzialny w tym czasie za nasz teren, więc go poprosiłem, usiedliśmy przy kawie i zadawałem mu cały czas pytania. On mówił po niemiecku i odpowiedział bardzo rzeczowo i w jego usłudze, w jego odpowiedziach było widoczne, że Chrystus jest centrum jego zwiastowania. I w końcu ja się go pytam, na wszystkie pytania tak pięknie odpowiadał, bracie, jakieś ty seminarium skończył, coś ty gdzieś ty studiował, no bo takie pytanie mi się nasunęło. On mi tak wprost mówi, wiesz bracie, ja ukończyłem seminarium maryjne. W Polsce seminarium maryjne, no to on zobaczył takie trochę moje zdziwienie, zakłopotane, mówi, ty nie wiesz, co to jest seminarium maryjne? Ja mówię, no tak, jak ty powiedziałeś, to ja naprawdę nie wiem. Mówię, usiądź u stóp Jezusa jak ta Maria i uczyć się od samego Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że mnie zawstydził wtedy, ale to do mnie przemówiło i on naprawdę jest sługą Bożym i on służy Panu, nie? Ale on usiadł u stóp Jezusa i słuchał. My żyjemy w takim czasie, że nie chcemy słuchać. I gdy na przykład przychodzimy do domu ze zgiełku tego świata, młodzi i starzy, pierwsze co robią w domu, guzik na magnetofon, bo musi coś grać. Zamiast się uciszyć, jak ja wrócę do domu z tego hałasu, z tego, co mnie otacza, to ja dalej muszę, jak te rytmy i tak dalej, no to różnie się słucha, tak? I chciałbym powiedzieć jedno, że to uciszenie się u stóp Jezusa, tego nam brakuje. My wszyscy żyjemy takim pod tym pręgierzem tego braku czasu. Jak się coś powie, no jeździmy samochodami, a kiedyś się chodziło tylko pieszo, a już był wielki sukces, jak to miał rower. A teraz sam, ale no naprawdę nie mam czasu. Ile razy my coś takiego słyszymy? To jest takie bardzo smutne. Brat tutaj przeczytał to wspaniałe, dla mnie takie miłe miejsce, które też bardzo chętnie czytam i bardzo chętnie na ten temat usługuję. Ja co innego sobie troszkę przygotowałem. Chciałem mówić o tym, co mamy darowane w Jezusie, w krzyżu Golgoty i w śmierci Jezusa, ale nie mogę sobie darować, żeby nie dołączyć się do tego, co tutaj jest powiedziane. Tutaj jest powiedziane, brat przedstawił, ja bym już nic nie dodawał do tego czynu Marii, ale tu jest napisane, że przyszli po to, żeby zobaczyć nie tylko Jezusa, ale i Łazarza. Łazarz, my wiemy, że był przyjacielem Jezusa i my o nim czytamy w poprzednim rozdziale 11, że był tym, który miłował Jezusa. I to pozwoliło Marii posłać posłańca do Jezusa. Mówi, przyjdź, bo ten, który choruje, a ten, którego miłujesz, choruje. My wiemy, że im prędzej pomoc lekarska nadejdzie, tym lepiej jest, tym rozsądniej, prawda? Na to są te erki i tak dalej. A my czytamy w tym 11 rozdziale i usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. A Jezus miłował Martę i siostrę jej i Łazarza. A gdy usłyszał, iż choruje, wtedy został przez 2 dni na onnym miejscu, gdzie był. Bardzo ciekawa historia. Pan Jezus jest zaproszony do tych, których miłował, żeby przyszedł, bo Łazarz choruje. A Pan Jezus mówi, że ta choroba jest na to, żeby się objawiła chwała Boża. I my czytamy, że został jeszcze 2 dni. W międzyczasie Łazarz umarł. W międzyczasie Łazarz umarł. Pan Jezus się spóźnił. Można tak powiedzieć. My mamy w historii działalności Pana Jezusa opisane 3 wypadki, kiedy Pan Jezus wskrzesił z martwych. To był młodzieniec z Nain, to była ta córka tego Jaira i był Łazarz. I w jednym i w drugim wypadku, czy to był młodzieniec z Nain, czy to była córka tego przełożonego burznicy żydowskiej, i w jednym i w drugim wypadku Pan Jezus w tym samym dniu był i w tym samym dniu już wprawdzie tego młodzieńca nieśli na noszach, bo był ten zwyczaj, takie prawo, że się chowało zmarłych zaraz w pierwszym dniu i kiedy go niesiono, Pan Jezus dotknął go i my wiemy, oddał tego syna tej wdowie. I lud mówił, prorok powstał w narodzie. Prorok powstał. Naród izraelski znał historię Eliasza czy Elizeusza, którzy wskrzeszali zmarłych, prawda? Więc był prorok, który to uczynił. Pierwszy dzień. Ale chciałbym powiedzieć, że było takie nauczanie niebiblijne, nie według praw mojżeszowych, ale takie nauczanie rabinów było kiedyś, za czasów Pana Jezusa, Pan Jezus znał te prawa, że człowiek, kiedy umiera, to 3 dni ta jego dusza jeszcze krąży koło tego ciała i próbuje wejść, a dopiero na 4. dzień odchodzi tam za światy. Takie było nauczanie nauczonych w Piśmie. Zaznaczam, niezgodne ze Słowem Bożym. Ale Pan Jezus znał te prawa i według tego prawa, którego nauczali ci nauczeni w Piśmie, oni mówili, że rozkład zwłok się zaczyna dopiero od 4. dnia. I my czytamy, jak Pan Jezus tam potem był, w ten 4. dzień, to Maria mówi, Panie, już Ci cuchnie, prawda? A On odczekał do tego momentu. I tu chciałbym powiedzieć, że tu jest ten moment, że Pan Jezus to zrobił celowo. Cała ta historia, ta rozmowa z uczniami, pójdźmy my, żebyśmy i my pomarli i tak dalej, nie ma czasu, żeby o tym mówić, ale chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus zbudził z martwych Łazarza, on jeszcze miał przedtem taką rozmowę, jam jest zmartwychwstanie i żywot, no to wszystko jest bardzo ważne. Ja tylko chciałbym do tego dojść, kiedy powiedział, odwalcie ten kamień, to tam mówi, Panie, ale on już cuchnie. To już jest za późno. Ale Pan jest Panem życia i śmierci. I Pan powiedział, Łazarzu, wstań, Łazarzu, wyjdź. I on wyszedł. I dlatego nawet Żydzi chcieli Łazarza jako tego świadka, który został wzbudzony przez Jezusa, zabić. Bo było bardzo wiele ludzi zainteresowanych tym całym wydarzeniem, bo to był wbrew nauczaniu ich. W narodzie żydowskim tam było bardzo ściśle nauczane, że na przykład przez pierwsze 3 dni w domu żałoby nie wolno było nic gotować, a można było tylko jeść, nie wiem, wodę z czosnkiem i chleb, i to u sąsiada, kogoś z najbliższej rodziny. To wszystko było bardzo dokładnie ustalone, nie? Ale było jedno powiedziane, że 3 dni ta dusza krąży, chociaż jest już nawet pochowany. A Pan Jezus już tutaj pokazał w tym momencie, że jest Panem życia i śmierci i że przezwyciężył śmierć i wbrew tym wszystkim nauczaniom. I to dlatego spowodowało takie niezadowolenie i rozruch wśród Żydów, którzy chcieli, szczególnie wśród faryzeuszów, bo ci, którzy to widzieli, widzieli, że coś wielkiego się wydarzyło, bo Pan Jezus tylko zawołał, a On wstał i wyszedł. Prawda? To są wspaniałe historie, a ja chciałbym, proszę mi wybaczyć, bo nieraz u nas było takie nauczanie od starszych braci, którzy już dawno odeszli do Pana, jak ktoś zacznie jeden temat, to go należy prowadzić i można by to robić, ale ja chciałbym jeszcze, ponieważ i tutaj takie pieśni były śpiewane o krwi Jezusa, o Golgocie, co mamy darowane w Jezusie, chciałbym nad tym się zastanowić. Dzisiaj w zborach bardzo dużo mówi się o zwycięstwie Dawida, o tym, że tańczył i pląsał, jak wziął tą skrzynię przymierza. Bardzo dużo się mówi o takiej Ewangelii, która tak jest taka bardzo łatwa do przyjęcia, ale o tym, że trzeba przyjść pod krzyż Golgoty, to się mniej mówi. Dlatego mi to tak na sercu leży i chciałbym na ten temat usłużyć. I chciałbym zacząć na chwilę od Starego Testamentu. Chciałbym przekazać takie miejsce, które nie wiem, czy się spotkaliście z tą nazwą, co to jest kodeks Noego. Kiedy Noe wyszedł z Arki Przymierza, z tej Arki, z tego korabia, złożył tą ofiarę, to Pan do niego przemówił i Księga Genezis, to znaczy Księga Pierwsza Mojżeszowa, 9 rozdział, mówi tak. Wszystko, co się porusza i co żyje, wam będzie na pokarm jako jarzynę zieloną, dałem wam to wszystko. Wszakże mięsa z duszą jego, która jest krew jego, jeść nie będziecie. A zaiste krwi waszej, dusz waszych szukać będę, z ręki każdej bestii szukać jej będę. Także z ręki człowieczej, z ręki każdego brata jego będę szukał duszy człowieczej. Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczynione jest. Zanim Mojżesz przekazał od Pana zakon dla narodu izraelskiego, to Żydzi uważali to nazwane, to jest u Żydów jeszcze do dzisiejszego dnia, kodeks Noego. I tu jest wyraźnie powiedziane, że nie wolno nic z krwią jeść, że wszelkie pokarmy mogą spożywać. Dopiero Mojżesz potem mówił, że te zwierzęta, które przeżuwają, mają rozcięte kopyta i tak dalej, to o tym dalej czytamy. Tu jest powiedziane, że mogą jeść wszystko oprócz krwi. Ale tu jest też taka straszna rzecz napisana. Jeśli kto wyleje krew człowieka, to znaczy jeśli ktoś zabije człowieka, to najbliższy ktoś z jego rodziny, z jego bliskich ma tego człowieka zabić i zapłata taka będzie życie za życia. To było straszne prawo i dla nas ono jest w tej chwili już trudne do wyobrażenia, ale takie prawo było. I my wiemy, że Pan Jezus kiedy w kazaniu na górze powiedział, jeśli się kto gniewa bez przyczyny na brata, winien jest śmierci. To z jednej strony te sankcje są bardziej zaostrzone, ale tutaj chodziło o życie człowieka. I kiedy to prawo zostało postanowione, kiedy naród izraelski został wyprowadzony z domu niewoli, to my wiemy, że tam było ponad 620 tysięcy mężów, tam było wiele ludzi i mogło się wiele rzeczy zdarzyć. I teraz to prawo one działało. To prawo ono działało. I co ciekawe, Pan nasz Zbawiciel coś przewidział, jakiś środek, żeby temu zapobiec. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, to już jest historia, kiedy naród izraelski został wyprowadzony z ziemi niewoli i był w podróży, to czytamy w 21 rozdziale tej drugiej księgi Mojżeszowej w 12 wierszu takie słowa. Kto by uderzył człowieka, ażby umarł śmiercią, umrze. Tutaj jest powiedziane, to jest powtórzone, kto by uderzył człowieka, ażby umarł śmiercią, umrze. Ale tu pisze dalej tak, lecz kto by nie czyhał na kogo, ale by go Bóg podał w ręce jego, naznaczy miejsce, na które miał uciec. Tu chciałbym powiedzieć, że to w prawie mojżeszowym się pojawia po raz pierwszy dla nas, my to określamy jako miasto, miejsce azylu, a to jest miejsce ucieczki. I w dalszych rozdziałach księgi ksiąg mojżeszowych my napotykamy na to, gdzie jest wyjaśnione. Jeśli by ktoś przypadkowo, z nieświadomości, tam jest nawet napisane, jeśli by mu kto powspadł ze stylizka, zabił kogoś, więc go zabił przez przypadek, to tu w tej pierwszej definicji jest powiedziane, on musi zginąć śmiercią. I to zabicie tego winnego to obligowało, zobowiązywało najbliższego z rodziny, a więc brata. Ale jeśli on z nieświadomości zabił, to tutaj jest po raz pierwszy powiedziane, że będzie takie miejsce ucieczki, które zostanie wyznaczone i tam ten człowiek może przebywać. Zaraz sobie powiemy, jak długo. Te miejsca były postanowione i ta pierwsza wzmianka o tym jest w drugiej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, to przeczytałem. Ale następny jest w 4 księdze Mojżeszowej, już w ostatnim rozdziale tej księgi, znów jest na ten temat coś powiedziane. To jest 35 rozdział, ostatni rozdział 4 księgi Mojżeszowej. Tu jest w 6 wierszu powiedziane, 6 miast będą dla ucieczki, które dacie, aby tam uciekał mężobójca, a nad te dacie im 40 miast i 2. Tu jest mowa o tym, kiedy Mojżesz mówił, jak należy dzielić te miasta, to wszystko, co oni posiądą w ziemi obiecanej, to Lewici nie mieli uprawiać pola, oni tylko mieli otrzymać miasta, w których mieli przebywać. I również jest powiedziane, że 6 miast będzie dla ucieczki i tam również będą mieszkać Lewici. My wiemy, że Lewici byli ci, którzy znali zakon. I jeśli ktoś zabił człowieka i uciekł do takiego miasta, które było tym miastem azylu, tam byli Lewici i oni zatrzymywali, przesłuchiwali tego, który był tym zabójcą i oni orzekali, czy on popełnił to świadomie, czy przypadkowo. I jeśli popełnił to świadomie, to ci Lewici wydawali tego mordercę, wydawali w rąk tych, którzy go potem zabili. A jeśli nie, to oni mu pozwalali być w tym mieście, z tym, że on z tego miasta nie wolno mu było wychodzić. To jest bardzo ciekawe i mój przyjaciel, który kiedyś studiował prawo w Krakowie, to tam też był jeden semestr prawo rzymskie i on właśnie był zdziwiony jako wierzący człowiek, że ten profesor, który to prawo rzymskie wykładał, nawiązywał bardzo wiele miejsc, w bardzo wielu przypadkach w ustawodawstwie rzymskim do tego, co pochodziło z prawa mojżeszowego. I te miasta azylu zostały po raz pierwszy postanowione i tu jest to opisane w Księdze Mojżeszowej. W tym 19 rozdziale tego 35 rozdziału jest powiedziane: powinowaty zabitego zabije tego mężobójcę, gdziekolwiek się z nim spotka, on sam zabije go. Takie straszne prawo było. Chciałbym powiedzieć, kiedy my czytamy już piątą Księgę Mojżeszową, to jest powiedziane w 4 rozdziale, my wiemy, że piąta Księga Mojżeszowa jest powtórzeniem, to jest powtórzeniem wszystkich praw, które Mojżesz, wiedząc, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, przekazywał. I w 4 rozdziale, w 41 wierszu jest powiedziane: wtedy oddzielił Mojżesz 3 miasta z tej strony Jordanu na wschód słońca, aby tam uciekał mężobójca. My wiemy, że 3 pokolenia, 12 pokoleń zatrzymało się po tej stronie Jordanu. Oni wprawdzie razem ci mężczyźni walczyli dalej przy zdobywaniu ziemi obiecanej, ale część z nich została po jednej stronie Jordanu. I dla tej jednej strony wyznaczył Mojżesz 3 miasta, gdzie mogli się schronić ci mężobójcy. A następne miasta to wyznaczył już Jozue i Jozue w 20 rozdziale w Księgi Jozuego, o tym tak bardzo dokładnie czytamy. To było po prostu po to, żeby zapobiec niepotrzebnemu zalaniu krwi. 20 rozdział jest powiedziane w 20 rozdziale Księgi Jozuego. Powiedz synom izraelskim, mówi Jozue, i rzecz: oddzielcie sobie miasta ucieczki, o których mówił do was Mojżesz. I będzie, 6 wiersz, i będzie mieszkał w tym mieście, aż stanie się zebranie na sąd i aż do śmierci kapłana wielkiego, który będzie za onych dni. Wtedy się wróci mężobójca i przyjdzie do miasta swego, do domu swego, do miasta, z którego uciekł. I my czytamy w następnym rozdziale, 21, i dano im miasta ku ucieczce: Sychem, Efraim i Gazer. I jeszcze Jozue wyznaczył drogi, którymi ten, który chciał uciec do azylu, mógł się poruszać, żeby dotrzeć do tego bezpiecznego miejsca, i na tej drodze był również bezpieczny. I tutaj w Księdze Jozuego i w tej 4 Księdze Mojżeszowej w 35 rozdziale jest ten warunek, który tak bardzo wyraźnie mówi o tym, jak długo w tym azylu przebywał ten, który to prawo pobytu w azylu otrzymał. I tutaj jest powiedziane w tym 35 rozdziale i również w Księdze Jozuego, co już przeczytałem, że tam będzie przebywał aż do śmierci najwyższego kapłana, i wtedy, kiedy ten najwyższy kapłan umrze, to on zostaje uwolniony, to jest tak, jakby była ogłoszona amnestia. A więc ten najwyższy kapłan, kiedy umarł, była ogłaszana amnestia i wtedy ten człowiek mógł wrócić bezpiecznie, i ten, który by ewentualnie miał obowiązek zabić tego mordercę swojego najbliższego, pomścić tą śmierć, on już wtedy nie miał prawa. To nam coś mówi w Starym Testamencie, bo my wiemy, że w wielu sprawach Stary Testament jest takim cieniem tego, co zostało dokonane przez Jezusa Chrystusa w okresie Nowego Testamentu. Tu jest powiedziane, że może wrócić bezpiecznie. Jeszcze jest mowa o zapłacie. Ja interesowałem się różnymi sprawami jeszcze jako młody człowiek i po wojnie była taka sytuacja, że jeden z ostatnich szpiegów niemieckich, który dostał się do Stanów, został wytropiony i został osądzony na karę śmierci. Siedział i czekał na wykonanie wyroku kary śmierci, no tam na krześle elektrycznym. Tam wiadomo, jak jest dużo tych do tego, na to krzesło elektryczne, no to muszą dosyć długo wyczekiwać i oni nie znają takiego dalekiego terminu, tylko dzień przed tą egzekucją są wprowadzani do ostatniej celi. I ten szpieg ma jeden z nazwisk, bo miał wielką kawiarnię w Nowym Jorku, później nazywał się Erich Gimpel i ten człowiek był skazany na śmierć i w tym dniu, kiedy miała być wykonana ta egzekucja, to podaję na podstawie takich zmianek historycznych, umarł prezydent Franklin Delano Roosevelt. To już był stary prezydent, on umarł. I wszyscy ci, którzy byli skazani na śmierć, akurat w tym dniu na tę egzekucję zostali uwolnieni, ten człowiek też. Kiedy ja to czytałem, to już bardzo dawno, to tak skojarzyłem, nie wiem, czy jeszcze takie prawo dalej jest w Stanach Zjednoczonych. Teraz zresztą, jak on umarł, ten prezydent, to już jest, ja nie zajmuję się polityką, ale ponieważ Roosevelt już był czwartą kadencję, już był starym dziadkiem ustępliwym, zarzucali mu, więc uchwalili wtedy, że prezydentem można być tylko przez dwie kadencje, czyli 8 lat, ale wtedy był akurat taki staruszek i akurat wtedy umarł. Ja to tak skojarzyłem z tym, że tutaj jest powiedziane, że tu umarł ten najwyższy kapłan i wtedy otrzymywali, była ta amnestia dla tych, którzy byli tam w tych miastach azylu. I teraz dowiadujemy się jedno, że oni zostali no, uwolnieni i żyli, no i potem każdy z nich umarł. Ale to były te miasta azylu starotestamentowe i to było miejsce azylu Starego Testamentu. A chciałbym powiedzieć, że miejscem azylu w okresie Nowego Testamentu, w którym my żyjemy, jest Golgota. To jest to miejsce ucieczki i to jest Golgota. I chciałbym powiedzieć, że my w liście do Hebrajczyków czytamy, przeczytam z 5 rozdział, 5 wiersz, to jest takie znane miejsce, list do Hebrajczyków, 5 rozdział, 5 wiersz, mówi tak. Taki Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem, ale tym, którym mu rzekł, Syn mój miły jesteś Ty, jam Cię dziś spłodził. A więc Chrystus najwyższym kapłanem. I teraz w 9 rozdziale tej samej księgi my czytamy dalej od 7 do 14. Tu jest napisane, ja może nie będę całego czytał tego 9 rozdziału, ale tu jest napisane, Chrystus przyszedłszy najwyższy kapłan przyszłych dóbr przez większy i doskonalszy przybytek nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. I może jeszcze przeczytamy dalej, mając wtedy, to już jest 10 rozdział, mając wtedy bracia wolność niść do świątnicy przez krew Jezusową, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, i kapłana wielkiego nad Domem Bożym, przystąpmy z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Co nam to wszystko mówi? Tych wersetów jest więcej. My wiemy, że najwyższy kapłan w Izraelu raz w roku wchodził do miejsca najświętszego. To było miejsce, które było oddzielone zasłoną. My wiemy, że tam była skrzynia przymierza z cherubami i wiemy, co było w tej skrzyni przymierza. I tam wchodził ten kapłan najwyższy raz w roku. On tylko raz w roku tam wchodził. I jest opisane, jakie wszystkie oczyszczenia on musiał wszystko przejść i musiała być wylana krew kozłów za niego, żeby on był oczyszczony. A kiedy on wchodził jako najwyższy kapłan, on miał tą szatę, gdzie u krawędzi tej szaty były jabłka granatowe i dzwoneczki na przemian. Po co? Jak on się poruszał, żeby było znać, czy on żyje. Bo jakby był nieoczyszczony, to by on tam padł nieżywy. I też się tym interesowałem. Okazuje się, że w późniejszym okresie to się zastanawiałem, jakby tak padł tam w tym miejscu najświętszym, to kto go stamtąd wyniesie. I Żydzi byli praktyczni i on miał przywiązane za prawą nogę taką linę. On z tym wchodził do środka. To było miejsce najświętsze, gdzie miał raz w roku przystęp najwyższy kapłan, a to jeszcze było takie ryzyko, czy aby. I tą ofiarę trzeba było każdorazowo składać za tego kapłana raz w roku. I wszyscy czekali, co będzie, jak on tam wchodził, czy on wyjdzie. Tam nikt tego nie widział, bo była taka gruba zasłona. A kiedy Pan Jezus umarł, kiedy powiedział, wykonało się, ta zasłona się rozerwała i myśmy otrzymali ten przystęp do tronu Najwyższego. I chciałbym powiedzieć, że my może nie zastanawiamy się nad tym wszystkim, co słowo o krzyżu, to co dokonał Jezus Chrystus dla nas na krzyżu Golgoty, jakie to ma dla nas znaczenie, dla nas w okresie Nowego Testamentu. Chciałbym powiedzieć, Jezus zmarł za pełnię zbawienia i zdobył o wiele więcej niż to miało miejsce w czasach Starego Testamentu. A więc zmarł za pełnię zbawienia. My czytamy, on zmarł za wszystkie grzechy nasze. Prorok Izajasz o tym mówi w 49 rozdziale. To przeczytam, bo to dotyczy bardzo nas wszystkich. 49 rozdział, jest napisane, ja przeczytam tylko końcową treść tego 6 wierszu. Przetoż dałem Cię za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do końcin ziemi. 8 wieków przed narodzeniem Jezusa był prorok Izajasz i on tu zapowiada, przetoż dałem Cię za światłość poganom, to znaczy nam, tych, którzy są pogan, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. A więc my wiemy, że Pan Jezus zmarł za wszystkich i za nasze grzechy. W rozdziale 53 Księgi Izajasza, proroka, my czytamy, może od 4 wiersza przeczytam 53 rozdział proroka Izajasza. Zaiste on niemoce nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. Myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony, lecz on zraniony jest dla występków naszych, startych jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na Nim, a sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jak owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był. I jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze może 9 wiersz, który to lud podał go niezbożnym, grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił. Tutaj mamy proroctwo o Panu Jezusie. Tu jest powiedziane, że on wziął na siebie wszystkie nasze nieprawości. Był taki moment, gdy my obserwujemy, śledzimy opis śmierci Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, to on w pewnym momencie zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy jest to możliwe, żeby Bóg opuścił Syna swojego? To był tylko moment, ale to był wtedy ten moment, kiedy on wziął na siebie wszystkie grzechy całego świata i on od tej obrzydliwości na moment się Bóg odwrócił. My czytamy, Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Tu jest w tym oryginale hebrajskim jest użyte słowo avon jako nieprawość, grzech, nieprawość, przewinienie. Chyba w języku hebrajskim według konkordancji jest chyba 7 wyrazów, ale wyraz avon jest tylko 2-krotnie użyty w Starym Testamencie. Pierwszy raz jest użyty w Starym Testamencie w pierwszej księdze Mojżeszowej w 4 rozdziale, kiedy Kain zabił Abla i Bóg się pyta Kaina, a wtedy Kain mówi, większa jest nieprawość moja, aniżeli mogła mi być odpuszczona. Tak on powiedział, tak powiedział Kain do Boga, kiedy go zapytał o krew jego brata. A tutaj jest tylko drugi raz, a więc 2 razy, że te wszystkie nieprawości wziął Pan na siebie. Nie wiem, czy my sobie z tego zdajemy sprawę. Kiedy my popatrzymy tylko na takiego męża Bożego, jakim był Saul, jakim był apostoł Paweł, wcześniejszy Saul, to my wiemy, że on ponosił odpowiedzialność za śmierć Szczepana. Szczepan był mężem Bożym i Szczepan jeszcze przed swoim odejściem mógł zobaczyć Syna Człowieczego, tą wspaniałość. To był człowiek, który już widział, dokąd zdąża. Spowodowała jego śmierć apostoł. Śmierć Saul, późniejszy apostoł Paweł. I chciałbym powiedzieć, kiedy Pan powoływał apostoła Pawła, wtedy, kiedy go powoływał do Damaszku, w tej drodze do Damaszku, my wiemy, jak on był w tym domu przy ulicy Prostej, on się modlił, on pościł, on był niewidomy i wtedy Ananiasz, który był uczniem pańskim, nic więcej o nim nie wiemy, on mieszkał w Damaszku, on mówi, idź, włóż na niego ręce, albowiem on mi jest naczyniem wybranym. A wtedy Ananiasz mówi, Panie, ale czy się ty czasem nie mylisz, przecież co on wszystko porobił, jeszcze jakie ma pełnomocnictwa, co on ma zrobić. A Pan mówi, idź, bo on jest dla mnie naczyniem wybranym. Tam jest dalej powiedziane, ja mu jeszcze ukażę, jak wiele musi cierpieć dla imienia mego. Ale chciałbym powiedzieć, że ta ofiara, którą poniósł na krzyżu Golgoty, Pan Jezus, tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, objęła każdego z nas, objęła apostoła Pawła. My wiemy, że apostoł Paweł w swojej pokorze mu, że jest najmniejszym z apostołów, bo prześladował zbór Boży, ale tym, czym jestem, jestem dzięki łasce. I to mamy darowane w śmierci naszego Pana Jezusa. Kiedy czytamy dalej list Pawłowi, może jeszcze przeczytam tylko króciutko ten werset, proszę nie szukać. Pierwszy rozdział listu do Kolosenców jest napisane, pierwszy rozdział, 13 i 14 wiersz, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów. A więc Pan Jezus zmarł za nasze grzechy, za moje, za Twoje. To jest kwestia przyjęcia wiarą, tak? Ale chciałbym powiedzieć, że tego nas uczy Słowo Boże, na to nam wskazuje Słowo Boże i to jest dostępne dla każdego z nas. I mam jeszcze również powiedziane o tym, apostoł Paweł to w swoich nauczających listach pisze, również w liście do Efezu w 1 rozdziale, 7 wierszu, mówi tak, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. A więc odkupienie z grzechu. Pan Jezus zmarł za nasze grzechy i odkupieni jesteśmy z grzechów. Teraz, gdy popatrzymy do 3 rozdziału, 13 wiersza, czytamy, ale Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano, przeklęty każdy, który wisi na drzewie. My wiemy, że Stary Zakon, jeśli jednej joty, jednej rzeczy nie wypełnił, które nakazywał zakon, to on był winien wszystkiego i był przeklęty. Tu jest powiedziane, Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, bo się sam stał przekleństwem. Słowo Boże nam mówi w Księdze Mojżeszowej, że przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, czy na krzyżu, czy powieszony. My zostaliśmy odkupieni z tego przez krew Jezusa Chrystusa. I dalej my czytamy, że to już czytałem ten 53 rozdział z Ewangelii, z Księgi Izajasza, proroka, uzdrawianie chorych. Jest napisane, sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. To nam darował Jezus swojej śmierci. I kiedy Pan Jezus jeszcze do swojego życia wysyłał, tutaj doczesnego życia, wysyłał na misję apostołów, to On im udzielał takiego pełnomocnictwa. I my czytamy, to jest zresztą we wszystkich Ewangeliach napisane, ja przeczytam tylko 10 rozdział Ewangelii Mateusza, a zwoławszy 12 uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką moc. A więc tu mamy powiedziane o tym, że ci, którzy są zniewoleni, ci, którzy są związani, to mają ich rozwiązywać. I na trzech miejscach w Ewangeliach synoptycznych akurat uwalnianie tych opętanych jest postawione na pierwszym miejscu, a dopiero po tym jest uzdrawianie chorych. To ma nam też coś do powiedzenia. My wiemy, kiedy Pan Jezus zaczął swoją publiczną działalność i wszedł do świątyni, o tym pisze zaraz na początku Ewangelista Marek, to my czytamy, że w bużnicy był człowiek, który był opętany. I on był w bużnicy, przychodził, wychodził, nikt na niego nie zwrócił uwagi. Ale skoro się znalazł tam Jezus, to ten demon, ten duch nieczysty, który był w tym człowieku, on się musiał zademonstrować. I on mówił, cóż mamy z tobą, tyś przyszedł, abyś nas trapił. Pan Jezus go zgromił, nie pozwolił im mówić. Ale my czytamy o tym, że kiedy przybliżyło się Królestwo Niebieskie przez przyjście Pana Jezusa na ziemię, przez Jego narodzenie, to my wiemy, że ten świat ciemności, ci wszyscy, którzy byli przeciwni, to zaktywizowali swoją działalność i my czytamy zaraz jeszcze w tym pierwszym rozdziale Księgi Marka, że uzdrawiał wiele chorych, ale wypędzał wiele demonów. I o tym my czytamy na wielu miejscach i czytamy o tym, kiedy Pan Jezus wysyłał uczniów i dawał im to polecenie, to On im dawał również to pełnomocnictwo, że oni to robili w imieniu Jezusa. A więc my mamy nie tylko uzdrowienie, ale i uwolnienie z mocy ciemności i to wszystko mamy darowane przez śmierć Pana Jezusa. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w liście do Kolosyńców jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, my wiemy, że człowiek, który jest oddzielony od Boga, jest martwy. I w liście do Filipensów, w drugim rozdziale, w 13 wierszu, apostoł Paweł pisze tak. I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzezce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. A więc umarłych z grzechu ożywił. To znaczy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przez pożycie, przez nieposłuszeństwo Bogu, oni umarli. Oni wprawdzie żyli cieleśnie, ale ten kontakt z Bogiem został przerwany przez grzech. I tu jest powiedziane, i wy, gdyście byli umarłymi, i każdy, kto nie dożył zbawienia, to jest umarły. A tylko dzięki łasce, dzięki ofierze naszego Pana Jezusa może być ożywiony. Następnie apostoł Paweł szczególnie pisze o tym, że mamy możliwość darowane Ducha Świętego przez śmierć Jego. również w liście do Galatów w 3 rozdziale, 13 wiersz. W liście do Galacjan 13 do 16 wiersza, nie czytam z 13, ale od 14, aby na pogan błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w Chrystusie Jezusie i abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę. A więc tu jest i to, co mamy darowane w Jezusie, że mamy i naszym udziałem, naszą cząstką stała się obietnica Ducha Świętego, którego przyjmujemy przez wiarę. My wiemy, jeszcze w liście do w Ewangelii Łukasza jest również o tym pisane, 24 rozdział Ewangelii Łukasza, 49 wiersz jest powiedziane tak. Już po zmartwychwstaniu mówi Pan Jezus do uczniów. A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie dotąd, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. A w Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, my czytamy, kiedy Pan Jezus miał zostać wzięty, już być wzięty do nieba, on zgromadził uczniów. My wiemy, że on się wielokrotnie ukazywał uczniom w ciągu tych 40 dni, ale po tych 40 dniach, my czytamy w 4 wierszu, zgromadziwszy je, to znaczy uczniów, przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie. Albowiem Jan chrzcił wodą, ale wy ochrzczeni będziecie Duchem Świętym po niewielu tych dniach. Królestwo Izraelskie. Tutaj zauważamy taką bardzo ciekawą rzecz. Pan Jezus nauczał prawie 3,5 roku. Mówił o tym wszystkim, co go miało spotkać. Tego uczniowie nie za bardzo rozumieli i oni ciągle jeszcze może oczekiwali, że Pan Jezus będzie tym, który wyzwoli naród izraelski z jarzma niewoli tego poddaństwa Imperium Rzymskiemu i że oni będą znowu tym nowym państwem samodzielnym, będą mieli wolność. I to, co Pan Jezus im tutaj mówi, że oni będą przyobleczeni mocą, a oni mu zadają takie, byśmy powiedzieli, nierzeczowe pytanie, to w tym czasie ty znowu wrócisz i teraz zbudujesz to królestwo? Takie było ich rozumowanie. Ale Pan Jezus mówi, odpowiada na to, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, wszystkiej judzkiej ziemi, w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. My wiemy, że Pan Jezus tak bardzo wyraźnie im na to pytanie odpowiedział. Może tylko krótko tu jest powiedziane Jerozolima, Judea, Samaria, a potem całe oblicze ziemi. Chciałbym powiedzieć, że dla każdego z nas ta Jerozolima to jest nasz dom, to jest mój dom i twój dom, moja rodzina i twoja rodzina. Jak wiele jest tych, którzy chcą głosić całemu światu, a zaniedbują swoje domy. Jak wiele jest tych, którzy zaniedbują swoje domy. Dr John Gossett pisze, taki znany ewangelista, byłbym największym obłudnikiem, gdybym chciał cały świat nawet ewangelizować, a zaniedbałbym przy tym swoją rodzinę. I tutaj jest podany na pierwszym miejscu, jaka jest rodzina, taki jest zbór, a jaki jest zbór, taki jest Kościół, tak? Ale to się zaczyna od podstaw, dlatego Pan Jezus to wymienia na pierwszym miejscu. I my wiemy również i to, że kiedy dzień 50, oni się wszyscy zeszli pospołu, wszyscy jednomyślnie, no tyle osób jednomyślnie zejść się, to było już działanie Ducha Świętego. I my wiemy, kiedy oni po tym zostali ochrzczeni Duchem Świętym, to Piotr nie musiał się pytać, Janie, co jej mam powiedzieć, Tomaszu, no pomóż, no bo tyle ludzi się pyta. Nie, on w pełni mocy zaczął głosić, a rezultat był taki. Jedni mówili, no oni tam z winy mieli coś do czynienia. On to od razu wyjaśnił, bo mówił, że Żyd, to znaczy Izraelita przed godziną 9 rano, on nie brał żadnego alkoholu do ust. On im to od razu wyjaśnił. Ale potem takie wspaniałe kazanie w mocy Ducha Świętego. I my czytamy, ilu się ich nawróciło. I to mamy darowane dzięki temu, że wypełniły się obietnice, które nam nasz Pan dał, które mamy zawarte w Słowie Bożym. Chciałbym powiedzieć, że słowo o krzyżu, o tym, co zdobył Jezus, mówi nam, że zdobył o wiele więcej, niż było w Starym Testamencie. I On zmarł również za zbór Boży. Nie wiem, czy sobie to tak uprzytamniamy. Jest taka historia, która jest opisana, kiedy apostoł Paweł był w drodze do Rzymu, on już nie miał czasu, żeby się zatrzymać, żeby wstąpić do Efezu. My wiemy, że on w Efezie był 3,5 roku nauczał i ta jego nauka rozeszła się na całą Małą Azję, obecną Turcję, i on nauczał, tam przychodzili. I teraz, kiedy on już jest w drodze do Rzymu, do Jerozolimy, i wie, że go tam czeka więzienie, prześladowanie, to on posłał do Efezu swoich posłańców, żeby starsi z tego Efezu przyszli, żeby on im mógł jeszcze przekazać takie słowa, poselstwo, napomnienie, takie wskazówki. I my czytamy o tym wydarzeniu w rozdziale 20 Dziejów Apostolskich, 28 wiersz. Apostoł Paweł zgromadził tych starszych z Efezu i my czytamy, że on powiadał swoje świadectwo, jak on usługiwał, że on się nie schraniał, ale potem na koniec mówi tak, 28 wiersz, pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez swoją własną krew. Tu jest napisane bardzo wyraźnie, że nabył zbór Boży przez swoją własną krew. Nasz Pan Jezus Chrystus. I teraz ci, którzy są mi wtedy, się mówiło, biskupami, starszymi zboru, jest powiedziane, paście ten zbór Boży, żeby... I on dalej mówi, że po moim odejściu przyjdą, on mówi, wilki, no tacy okrutni pod różnymi postaciami, żeby zwieść, żeby spowodować rozerwanie. I on teraz mówi, że to, co jest tak drogo nabyte, ten zbór nabyty krwią Jezusa Chrystusa, żeby oni paśli, żeby trzymali. Ja myślę, że to jest przede wszystkim, to jest dla wszystkich, ale przede wszystkim słowo do braci tych, którzy są odpowiedzialni za zbór, bo oni pasą ten zbór, który został nabyty krwią Jezusa Chrystusa. To jest wielka odpowiedzialność. Chciałbym powiedzieć, nie jeden uważa, że no na tym świeczniku to tak dobrze stanąć, ale z tej strony kazalnicy nieraz trudniej stać niż tam wygodnie siedzieć. A my wiemy, że nasze życie jest bardzo różne, a ci, którzy zastawiają się, którzy mają być tymi pasterzami, to oni muszą iść jako pierwsi. Ten brat z Indii, Harald Grof, zawsze mówił, że są dwa rodzaje prowadzenia owiec. Jedno to jak idzie pasterz, który idzie z przodu i on woła owce, a te owce idą za nim. A drugi sposób prowadzenia owiec to jest z tyłu ten, który popędza, i on ich popędza na śmierć, do rzeźni, na śmierć, prawda? Są dwa rodzaje. A tu jest powiedziane, paście ten zbór Boży. Dalej jeszcze chciałbym powiedzieć, że słowo o krzyżu, to co zdobył dla nas Jezus, jest dla nas, ja już to miejsce czytałem tak bardzo wyraźnie, opisane w liście do Hebrajczyków, to mamy ten dostęp do tronu łaski. tak jak kiedyś musiało być, to czwarty rozdział to czytałem, tak jak kiedyś, zanim najwyższy kapłan wszedł do tego miejsca najświętszego i to musiało być zawsze powtarzane, to ta doskonała ofiara Jezusa Chrystusa raz na zawsze dokonana, raz na zawsze dokonana, upoważnia nas do tego, że możemy przystępować do tronu łaski, możemy przychodzić bezpośrednio do naszego Boga i Ojca. To było przed śmiercią Pana Jezusa, przed Golgotą niemożliwe. Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze, że apostoł Piotr na ten temat też tak bardzo ładnie pisze i podsumowuje nam w pierwszym rozdziale tego drugiego listu, jako nam Jego boska moc. Wszystko, co do żywota i do pobożności należała, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przed nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w porządliwościach. Apostoł Piotr to tak podsumowuje w swoim liście powszechnym i on pisze o tym, że jego boska moc nam wszystko to, co było w proroctwach, w obietnicach zawarta, wszystko to, co jest dla pobożności potrzebne, jest nam darowane. A apostoł Paweł jeszcze przeczytał z listu do Efezu z drugiego rozdziału, 14 wiersz. Czytamy, albowiem on jest pokojem naszym, które oboje jednym uczynił i średnią ścianę, którą była przegrodą, rozwalił. I teraz wracam do początku usługi. Chciałbym powiedzieć, że miejscem azylu, miejscem ucieczki w Starym Testamencie to były te miejsca, które wyznaczył Mojżesz z jednej strony Jordanu, Jozue z drugiej strony Jordanu. I te prawa przebywania i tak dalej, pokrótce myśmy się z tym zapoznali. A chciałbym powiedzieć, ale to dotyczyło tego życia doczesnego. Każdy jednak pobył w tym azylu, wyszedł, mógł się jeszcze cieszyć po tym rodzinom, bliskimi, ale on każdy taki umarł. To był ten azyl ziemski. A ten azyl ziemski jest takim cieniem, pozwala nam zrozumieć, że ten azyl to miejsce ucieczki, które dla nas jest, to jest Golgota. I tylko tam, na Golgocie, my mamy to miejsce, gdzie możemy dożyć oczyszczenia, możemy dożyć uwolnienia. Kiedyś mieliśmy w naszym zborze taką dosyć miłą współpracę z dziekanem kościoła z naszego terenu i on był na kilku naszych nabożeństwach, zapraszał nas do usługi, przychodził dosyć często do domu, do mnie i chciał czytać Słowo Boże, bo on miał to naprzód już z kurii, to co ma, jaką Ewangelię czytać, on się tego nie musiał szukać, ale on chciał się czegoś dowiedzieć. No ale to się nie podobało władzom, że go w końcu przenieśli zupełnie gdzie indziej. Ja mu zwracam uwagę, mówię, księże, niech pan uważa, bo już te dewotki mówią, że do kociarzy chodzi i tak dalej. On mówi, nic się nie stanie, ale w końcu dopięły swego. I był na ostatnim nabożeństwie pożegnalnym u nas. I to było tak, akurat się złożyło, że był w kurii biskupie i tam otrzymał polecenie przeprowadzki na dalekie miejsce. I on po prostu się przyszedł z nami pożegnać. Ubrał te swoje szaty i stanął, tak mówi, że jesteśmy braćmi. A potem mieliśmy my naszą usługę, myśmy nie wiedzieli o tym, że to jest ostatni raz, a on przyprowadził jeszcze dwóch księży ze sobą. Jeden to był taki, który był razem z nim konsekrowany, a drugi był nieco młodszy. I ci księża siedzieli z tyłu, no a ja miałem trochę obowiązek się nimi zająć. I taka dziewczyna śpiewała taką pieśń na temat krzyża Golgoty. I refren tej pieśni jest: pod krzyżem jest miejsce Twe, miliony tam dusz znalazło się już, a wciąż jest jeszcze miejsca dość. Ja patrzę na ci księża tak dyskretnie, najpierw łzy ocierali, ale potem już nie pomogło i trzeba było wyciągnąć chusteczkę, zaczęli płakać. Obydwaj ci księża, tym jeden miał 50 lat, ten drugi 44. I kiedy skończyli, ten 50-letni mi mówi, panie, tak mnie chwycił. Proszę pana, ja dopiero zrozumiałem dzisiaj u was, co to znaczy dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty. Ja jestem 25 lat księdzem, ale ja tego nie rozumiem dopiero teraz. A ta pieśń, to miejsce me, no, ten drugi nic nie mówił, ale mówię, no to chwała Bogu, że tak przeżył, to go odwiedzimy. Chciałbym powiedzieć, że odwiedzaliśmy go parę razy, na taką kucharkę, ona zawsze zadysponował kawę, a ta kucharka, no chociaż przyszła, zgrzytała zębami, no ale musiała dać, nie? Ale w końcu ten ksiądz mówi do nas tak, panowie, wy macie rację, to jest wszystko prawda, ale ja już 25 lat jestem w kościele, ja mam no dobre utrzymanie, no widzicie, że mi się źle nie powodzi, nie? Gdybym ja chociaż był murarzem albo cieślą, to ja bym mógł coś robić, ale co ja będę robił? Nie trudźcie się już więcej. Chciałbym powiedzieć, to był ostatni raz, ale on słyszał, on jest bez wymówki. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, kto słucha czy czyta Słowo Boże, jest bez wymówki. Tym azylem, tym miejscem ucieczki dla każdego z nas jest Golgota, ale tylko dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu Golgoty. My, ludzie, mogą bardzo wiele o Jezusie wiedzieć. Są malarze, którzy go potrafią pięknie namalować i ozdobić tym ściany kościoła. Ale czy oni wiedzą o Jezusie? Ja może jeszcze króciutko takie świadectwo powiem. Jeden obraz, jeden malarz, później średniowieczu w Düsseldorfie malował obraz Jezusa ukrzyżowanego. Duży obraz, taki miał zdobić główną nawę kościoła parafialnego w Düsseldorfie. Ten malarz się nazywał Sven Borg chyba. Ten malarz malował obraz i co pewien czas przychodził taki ten proboszcz tej parafii, no i obserwował postęp tych prac. Ten malarz był to młody człowiek, naprawdę zdolny i on potrafił nawet na tej twarzy ten obraz bólu i tak dalej wszystko tam przedstawić. I ten ksiądz był bardzo zadowolony z postępu tych prac i mówił, niech pan tylko maluje, ja pieniędzy mam dosyć, żeby to było jak najlepiej wszystko wyeksponowane. No i po takiej kolejnej wizycie ten malarz, on taki zadowolony, on tam prowadził dosyć takie życie z kobietami i tak dalej, potrzebował pieniędzy, więc okazja będzie, nie? I wyszedł sobie za miasto, to Düsseldorf, a tam na peryferiach miasta byli cyganie. Cyganom nie wolno było wchodzić do miasta w średniowieczu. I kiedy przechodził przez taki nędzny ten obóz cygański, zauważył taką cyganeczkę, taką dziewczynę, może 14-16 lat i ona... Kiedy on się tak na nią popatrzył, to ona od razu w tych łachmanach, jaki była, wstała i zaczęła się tańczyć, coś tam bębenkiem, nie? I się jej tak przyglądał, mówi, to byłby model jakiejś takiej księżniczki hiszpańskiej, tej karnacji, skóry ja ją wezmę do mojej pracowni i ona mi będzie pozować, ja jej obraz narysuję. I tak się z nią umówił, ona przyszła na drugi dzień do jego pracowni, no taka dziewczyna, ona pierwszy raz była w pracowni, tu na takich olbrzymich sztalugach rozpięty obraz Chrystusa. A on ją usadził tak, że tam przy jego sztalugach już nieco mniejszych, siedziała na takim krzesełku i wprost patrzyła się na ten obraz. Ona nigdy o Jezusie nie słyszała, ona tylko ten obraz widziała. I takim drżącym głosem się go pyta, kto to jest? Jezus. Maluje dalej. A co on zrobił? Nic nie zrobił. Takie były jego odpowiedzi. Przy następnym, no takie, my sobie możemy wyobrazić, takie zastraszone cygańskie dziewczę, to ono nie porozmawiało sobie, tak jak my między sobą. Na drugi raz się zabrała na odwagę i znowu stawia następne pytanie. Co on zrobił? No nic nie zrobił. No i ona, jak to? Ten malarz się zdenerwował, odłożył paletę, mówi, ja ci teraz wszystko powiem raz, ale już więcej mi nie przeszkadzaj. No i mówi, że Jezus, Mesjasz, przyszedł, ukrzyżowali go, całą historię powiedział i umarł za wszystkie grzechy na krzyżu Golgoty. Ale teraz już koniec. Wziął ten pędzel, żeby malować. A ta dziewczynka takim drżącym głosem pyta się, a jeśli za wszystkich ludzi, to czy również za mnie biedne cygańskie dziewczę? A on odpowiedział, oczywiście, że tak. Ale w tym czasie coś go dotknęło. Dla wszystkich ludzi, oczywiście, że tak. Ale on się teraz zastanawia, ale dla mnie? I ta historia idzie dalej, bo on ten obraz skończył, prawie za darmo oddał. On miał taki niepokój w sercu, on umarł za wszystkich, ale nie za mnie, bo ja temu nie wierzę. Ja go potrafiłem pięknie namalować, ale ja nie wierzę w niego. To cygańskie dziewczę uwierzyło, on jej zapłacił, ten obraz skończył, ale on był pełen niepokoju. On przestał malować, ten obraz prawie za darmo oddał, bo chciał coś zasłużyć sobie. Nic nie pomogło, obraz dał za darmo, więc poszedł do konfesjonału, wyspowiadał się, tam wszystko zrobił, ale ksiądz mówi, pan jest w porządku. A on wiedział, że nie jest w porządku. Przestał malować, on się tak błąkał po mieście bez celu. Co teraz ze mną, takie moje grzeszne życie? I tak się złożyło, że w tym mieście wieczorem przechodził i widzi, że do jednego domu wchodzą ludzie i że się tam światło świeci. I tam wszedł. I tam był ewangelista, który głosił Ewangelię o Jezusie. 3:16 Ewangelii Jana. I on na ten temat usługiwał. I ten malarz, on się nazywał Ludwik von Stenborg, sobie przypomnę. On się tam nawrócił. On tam może jeszcze był 3 razy, ale potem wypędzono z tego miasta, tego ewangelistę, już nie mógł usługiwać. I wtedy ten malarz jeszcze raz namalował taki duży, piękny obraz Pana Jezusa. Pod tym obrazem napisał, to ja uczyniłem dla Ciebie, a co Ty uczyniłeś dla mnie. Takim napisem to opatrzył. Przy tym jeszcze była też ta cyganka, bo ona dożyła też zbawienia. I ten obraz był powieszony w galerii obrazów w Düsseldorfie. I w swoim czasie, kiedy hrabia Ludwik von Zinzendorf, ten, który utworzył tą gminę Herrnhut, wtedy jako wierzący człowiek, ale jeszcze wtedy no tylko był wierzący, jechał do Paryża, no bo to było tak w dobrym tonie tam pojechać. I tak się złożyło, że rozsypało się koło w jego karecie. I on chciał w Düsseldorfie się zatrzymać, mu to reparowali. On tak chodził po muzeum i doszedł do tego obrazu i czyta. To ja uczyniłem dla Ciebie, a co Ty uczyniłeś dla mnie? On tak został, tam stoi. I teraz przychodzi wieczór, przychodzi ten z muzeum, mówi, Panie, ale zamykamy, nie? On już nie pojechał do Paryża, wrócił do domu i on założył tą gminę Herrnhut, która, no jakkolwiek to jest mała gmina, ma proporcjonalnie najwięcej misjonarzy na świecie. Chciałbym powiedzieć jedno, ja tu absolutnie nie propaguję jakiegoś kultu obrazów, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ale chciałbym powiedzieć, że ludzie potrafią piękne rzeczy namalować, ale oni nie wiedzą, o co chodzi, tak? I to cygańskie dziewczyny na takie pytanie, jeśli dla wszystkich to i dla mnie, to dotknęło. W ten sposób Pan przemówił do tego człowieka. On umarł jako zbawiony i ta cyganeczka też. A chciałbym powiedzieć, że to uczynił dla mnie Jezus. Tylko, że tu stoję, to tylko dzięki Jemu. I każdy z nas może sobie powiedzieć, co dla mnie Jezus uczynił. I teraz to pytanie, a co uczyniłeś Ty dla mnie? Jak Pan błogosławi to słowo. Amen.